się podzielić z historią, troszkę z historii Abrahama. My go wszyscy znamy jako bohatera wiary. W liście do Hebrajczyków o nim czytamy, że on był gotowy ofiarować swojego jedynego syna, którego mu Pan Bóg dał, że on był gotowy żyć przez wiarę, pomimo czasem, że to, co Pan Bóg kazał, wydawało się nielogiczne, może wydawało się bez sensu, ale mimo wszystko on był gotowy zaufać, pomimo tego, że nie rozumiał. Ale on też nie był nad człowiekiem, on też nie był jakimś supermenem. On tak samo jak my żył i żeby stać się tym bohaterem wiary, o którym czytamy w liście do Hebrajczyków 11 rozdziale, on musiał przejść przez 24 lata bardzo intensywnego szkolenia, które mu Pan Bóg zrobił. I otwórzmy sobie pierwszą Mojżeszową, 17 rozdział. Pierwsza Mojżeszowa, 17 rozdział. I tutaj Abraham już dosyć długi czas minął od tego, jak przyszedł ze swojej ziemi do ziemi Kanaan. Pan Bóg obiecał mu syna, Pan Bóg obiecał mu potomstwo. W 15 rozdziale zawarł z nim przymierze i w rozdziale 16 Abraham upadł. Abraham posłuchał swojej żony, która powiedziała, musimy Panu Bogu pomóc wypełnić jego obietnicę, bo ty jesteś stary, ja jestem stara, Pan Bóg obiecał nam syna, nic się nie dzieje. Trzeba Panu Bogu pomóc, bo może zapomniał, czy coś się stało. I w 16 rozdziale Sara powiedziała do Abrahama, ja dam ci moją niewolnicę Hagar i będziesz miał z nią syna i w ten sposób Boża wola się wypełni. I Abraham posłuchał, ale okazało się, i my wiemy, że to nie była Boża wola, że to nie był Boży plan. I wtedy Abraham, jak czytamy w 16 wersecie 16 rozdziału, ma 86 lat. I Pan Bóg teraz przychodzi do niego 13 lat później, kiedy ma 99 lat w 17 rozdziale. I w pierwszym wersecie czytamy tak. A gdy Abram miał 99 lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego. Jam jest Pan Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Ustanowię bowiem moje przymierze między Tobą a mną i dam Ci bardzo liczne potomstwo. Wtedy Abram padł na oblicze swoje, a Bóg tak do niego mówił. Oto przymierze moje z Tobą jest takie, staniesz się ojcem wielu narodów. Nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię Twoje będzie Abraham, gdyż ustanowiłem Cię ojcem mnóstwa narodów. I Abraham, wiemy, że on wcześniej upadł, tak jak mówiłem, i upadł nie tylko wtedy, upadł w Egipcie, kiedy okłamał Faraona i powiedział, że Sara jest jego siostrą, tylko nie żoną. I Pan Bóg, tutaj czytamy, że on 13 lat później znowu przychodzi do niego, znowu do niego mówi. Nie czytamy, co się działo przez te 13 lat. Mamy pomiędzy 16 wersetem 16 rozdziału, a pierwszym wersetem 17 rozdziału 13 lat ciszy, przerwy. Ale wiemy, że to nie był czas zmarnowany, to nie był czas, kiedy Abraham sobie po prostu siedział i nic nie robił i Pan Bóg się na niego obraził. Widzimy, że na pewno Pan Bóg działał w jego życiu, Pan Bóg pracował bardzo intensywnie w jego życiu, a to dlatego, że zaraz potem zmienia mu imię. To pokazało Abrahamowi i nam pokazuje, że Abraham stał się innym człowiekiem. On nie był już Abramem, ale był Abrahamem. W żydowskiej kulturze zmiana imienia zawsze była czymś bardzo znaczącym. Kiedy komuś nadawano imię, to miało charakteryzować jego całe życie, to kim on był. I kiedy Pan Bóg mówi do Abrama, ty już nie będziesz Abram, tylko będziesz Abraham, to oznaczało, że wielka zmiana zaszła w Abrahamie, Pan Bóg wykonał wielką pracę i teraz to już nie był ten sam człowiek. Tak samo jak Pan Jezus zmienił imię Piotrowi, z Szymon na Kefas, na Piotr. I to też oznaczało, że Jezus chce w nim dokonać wielkiej zmiany. I możemy się zastanowić, ale dlaczego ta zmiana się dokonała? Jak to się stało? Gdzie ten proces przeszedł? Więc Pan Bóg w pierwszym wersecie 17 rozdziału mówi: Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. I w tym pierwszym wersecie widzimy, że Pan Bóg mówi, dlaczego ta zmiana się stała? Dlaczego ty przestałeś być Abramem, a zacząłeś być Abrahamem? Ponieważ ja jestem Bóg Wszechmogący. I to jest to, o czym dzisiaj chciałbym powiedzieć. O tym, czego my się możemy nauczyć z życia Abrahama, co to znaczy, że Bóg jest Wszechmogący. O czterech lekcjach, jakich się możemy nauczyć, o tym, co to znaczy dla nas dzisiaj na przykładzie życia Abrahama, że Bóg jest Wszechmogący, albo z hebrajskiego El Shaddai. Więc po pierwsze, to jest to, co już krótko zacząłem, że Pan Bóg jest Wszechmogący dlatego, że On może zmienić mnie i ukształtować dokładnie na taką osobę, jaką On chce. On wziął Abrahama, który był poganinem, który był bałwochwalcą, który nie znał go i przez lata, dlatego, że On jest Wszechmogący, On miał moc do tego, żeby go ukształtować na nową osobę, na kogoś, kim On sam chciał, żeby on był. I Pan Bóg tutaj mówi do niego: trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Z oryginalnego języka można by to ująć: chodź przede mną, a dzięki temu będziesz doskonały. W rezultacie tego będziesz doskonały, pełnowartościowy, taki jak ja chcę, żebyś ty był. I my wiemy, że kiedy my, jako ludzie wierzący i tak jak Abraham, chodzimy przed Panem, to oznacza, że ja jestem przed Nim cały, że ja się nie ukrywam, że ja nie próbuję udawać kogoś, ja nie próbuję być lepszy niż jestem, ja nie próbuję być w jakimkolwiek stopniu hipokrytą. Ja chodzę przed Nim. To jest ta idea, że ja jestem całkowicie otwarty przed Nim po to, żeby On mógł robić we mnie to, co On sam chce, co On chce we mnie dokonać. I otwórzmy sobie 2 Koryntian 3:18. 2 Koryntian 3:18. I tutaj Paweł mówi o tym przemieniającym wpływie chodzenia przed Panem, tak jak Abraham chodził, o tym przemieniającym wpływie bycia w Bożej obecności. I on mówi: my wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Dlatego, że Pan Bóg jest Wszechmogący, dlatego, że On jest tym, kim jest, kiedy ja jestem w Jego obecności, kiedy ja chodzę przed Nim, I jestem w Jego prawdzie, w Jego świetle, On sam sprawia, że ja się staję podobnym do Niego. U Abrahama przez całe lata, przez dekady sprawił to, że Abraham chodził przed Panem, nie zawsze był doskonały, nie zawsze robił wszystko tak, jak należy, ale jego serce było szczere, jego serce było otwarte i on chodził przed Panem. I teraz po tym, jak Abraham upadł, po 13 latach Pan Bóg jeszcze raz przychodzi do Abrahama i mówi: słuchaj, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Chodź ze mną, chodź przede mną, nie próbuj realizować mojego planu na swój sposób, ale zaufaj mi i na skutek tego będziesz doskonały. Kiedy będziesz całkowicie szczery i otwarty przede mną. Kolejna rzecz jest taka, że dla nas dzisiaj chodzenie przed Panem oznacza chodzenie po pierwsze w prawdzie przed Nim, tak jak już mówiłem, że ja niczego nie ukrywam, a po drugie chodzenie w Jego światłości, bo ta Jego światłość, ona mi pokazuje, kim ja jestem, co we mnie jest tak naprawdę. To nie jest zawsze przyjemne, kiedy ta Jego światłość to oświeca, bo nie zawsze ja chcę widzieć to, że nie jestem taki fajny, jak mi się wydaje. Ale to jest nam potrzebne, żeby chodzić w Jego światłości i w Jego wprawdzie. I otwórzmy pierwszy list Jana, pierwszy rozdział i przeczytamy od 5 do 10. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, od 5 do 10. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie ma, my sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Więc Jan tutaj mówi, jeśli my chcemy chodzić przed Panem, jeśli my chcemy chodzić w Jego obecności i chcemy, żeby On kształtował nas na takich ludzi, jakimi On chce nas kształtować, ja muszę chodzić w Jego światłości, to znaczy muszę przyjść do Niego taki, jaki jestem, pozwolić, żeby On mi pokazał te rzeczy, które Jemu się we mnie nie podobają i być gotowym je wyznać. A to dlatego, że ja mam pewność tego, że jeśli ja jestem gotowy być przed Nim i wyznać to, co niepotrzebne, on mnie oczyści i On będzie mnie kształtował dokładnie na taką osobę, jaką On chce mnie kształtować. I w ten sposób ja też chodzę w prawdzie. Ja chodzę w prawdzie przed Nim, bo ja nie próbuję niczego ukryć. Ja nie próbuję robić się kimś innym niż jestem. Ja po prostu jestem przed Nim szczery i dzięki temu On może we mnie pracować. I to zrobił Abraham. On chodził przed Bogiem, on chodził w prawdzie i w światłości i dlatego widzimy teraz, że Pan Bóg zmienia mu imię, że Pan Bóg wykonał w nim pewien proces i on teraz może być tym, kim Bóg chce, żeby był. I kolejna rzecz to jest to, że Pan Bóg objawia nam w swoim słowie, że On to samo na koniec końców chce zrobić z nami. W Księdze Objawienia Pan Bóg mówi do zboru, że ja Ci dam kamyk biały, a na tym kamyku wypisane Twoje nowe imię. I widzimy, że Pan Jezus, On wziął mnie w momencie zbawienia i On chce mnie przeprowadzić przez pewien proces, gdzie On tak samo jak Abrahamowi mi też da nowe imię. Da mi biały kamyk, a na tym kamyku będzie napisane to, kim ja się stałem, dzięki temu, że On jest wszechmocny. Dzięki temu, że On ukształtował mnie dokładnie na taką osobę, jaką On chce mnie mieć. Dobrze, więc pierwsza rzecz jest taka, że Pan Bóg jest wszechmogący i dlatego On ma moc ukształtować mnie dokładnie na taką osobę, jaką On chce, żebym ja był. Po drugie, Pan Bóg jest wszechmogący i dlatego On może wypełnić swoje obietnice, pomimo wszystko. Nie z powodu mnie, ale pomimo mnie. Widzimy, że Abraham dostał obietnicę, bardzo wiele razy Pan Bóg mu potwierdzał tę obietnicę i on również upadał. On upadł w Egipcie, kiedy okłamał Faraona, on upadł w Gerarze, kiedy okłamał Abimelecha, on upadł, kiedy posłuchał się Sary i załatwił sprawę na swój sposób. Ale Pan Bóg pomimo wszystko przychodzi do niego i mówi, ja jestem wszechmogący i dlatego ja mam moc wypełnić moje obietnice i ty mi w tym nie przeszkodzisz. I on od 12 do 17 rozdziału jakieś 14 razy ciągle powtarza, ja zrobię, ja rozmnożę, ja ustanowię moje przymierze, ja dam, ja ustanowię, ciągle powtarza, ja to wszystko zrobię, bo ja jestem wszechmogący i ja mam moc trzymać moje obietnice. I to jest dla mnie osobiście zachęta, myślę, że dla was wszystkich tutaj, bracia i siostry również, że Pan Bóg, On ma moc trzymać swoje obietnice, swoje słowo, mimo że ja nie zawsze mam moc do tego, żeby być dokładnie tym, kim On chce, żebym ja był. To jednak On jest wszechmogący i On ma moc zrobić, On ma moc spełnić swoje obietnice. I On powtarza Abrahamowi, ja to wszystko zrobię i ja ustanowię z Tobą swoje przymierze. I w 15 rozdziale Pan Bóg zawiera z Abrahamem przymierze. I on mu każe zrobić specjalną rzecz, on mu każe pokroić zwierzęta na pół, zrobić taką ścieżkę pomiędzy ciałami tych zwierząt. I w starożytnej kulturze, przy normalnym zawieraniu przymierza, obydwie strony powinny przejść pomiędzy tymi połaciami tych zwierząt. Jedna i druga strona powinna powiedzieć, do czego się zobowiązuje, przyrzec coś. I kiedy oni się spotykali, kiedy oni przechodzili, to przymierze było zatwierdzone. Ale tutaj widzimy coś niesamowitego. Abraham w momencie tego, kiedy Pan Bóg daje obietnicę, Abraham śpi. Twardy sen ogarnął Abrahama, bo Pan Bóg tak sprawił. I tylko Pan Bóg się zobowiązuje. I znowu to pokazuje Abrahamowi, że Pan Bóg jest wszechmogący i on może dotrzymać swoich obietnic. On wziął na siebie cały ciężar odpowiedzialności i on może unieść ten ciężar, mimo że Abraham zawiódł. Więc to jest drugie. Pan Bóg jest wszechmogący i dlatego on może wypełnić swoje obietnice. I trzecia rzecz jest taka, że Pan Bóg jest wszechmogący i dlatego ja nie jestem wszechmogący. I to oznacza, że ja nie jestem wszechmogący i to oznacza, że ja bez Niego nie mogę nic uczynić, że ja jestem całkowicie od Niego zależny. I widzimy od 12 do 17 rozdziału, że Abraham kilka razy zbudował ołtarz. Abraham dwa razy zbudował ołtarz i tam wzywał imienia Pańskiego. I raz po tym, jak zgrzeszył w Egipcie, on wrócił do ołtarza, który już zbudował i znowu tam wzywał imienia Pańskiego. I w 12 rozdziale czytamy, jak Abraham budował ołtarz. W 13 rozdziale czytamy, jak on wrócił do ołtarza, który zbudował. I ołtarz, samo znaczenie ołtarza, to co się robiło na tym ołtarzu, to że tam się składało różne rzeczy i spalało to doszczętnie, dla mnie to pokazuje, że mimo że to jeszcze było przed nadaniem zakonu, przed nadaniem ofiar, Abraham kiedy składał te ofiary i podpalał to, Abraham pokazywał, okej, to wszystko należy do Ciebie. Ja to wszystko Tobie oddaję. Dla mnie to płonie, dla mnie to idzie z dymem, a teraz to jest dla Ciebie. I Abraham, kiedy zgrzeszył, on znowu wraca do tego ołtarza, znowu kładzie tam wszystko na tym ołtarzu i on pozwala, żeby... I on jakby pokazuje Bogu, daje taki symbol Bogu, dobrze, ja teraz polegam na Tobie, ja już nie chcę więcej moim sposobem tego robić. I dla mnie jest lekcja taka, że kiedykolwiek ja upadnę, kiedykolwiek ja zgrzeszę, ja zawsze potrzebuję wrócić i przypomnieć sobie, że ja mam składać siebie samego jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka powinna być moja duchowa służba. Ja muszę sobie przypomnieć, że On jest wszechmogący, ja nie jestem wszechmogący. Że ja bez Niego nic nie mogę uczynić i ja jestem od Niego w pełni zależny. I muszę wrócić, przypomnieć to sobie i oddać Mu to wszystko. I to jest proces. My nigdy nie jesteśmy w stanie oddać tego wszystkiego raz i koniec. Bo my ciągle jako ludzie grzeszni mamy tendencję do brania rzeczy dla siebie. Ciągle mamy tendencję do tego, żeby wchodzić na ten tron, który jest należny Bogu w naszym życiu. Więc tak jak Abraham, ja muszę ciągle wracać i ciągle, okej, Boże, przepraszam, ja znowu to wziąłem, ja Ci znowu chcę to oddać. I w tym procesie Pan Bóg będzie mnie uczył i Pan Bóg będzie mi pomagał oddawać to zupełnie, oddawać to ciągle na nowo i jednocześnie On pomoże mi oddać rzecz po rzeczy całkowicie. Jedną rzecz, drugą rzecz. I to się nie dzieje automatycznie. My potrzebujemy wytrwałości i cierpliwości do tego, ale Pan Bóg jest wszechmogący i On może to zrobić w naszym życiu. On może nam pomóc dojść do tego. I to jest trzecia rzecz, że dlatego, że Bóg jest wszechmogący, to oznacza, że ja nie jestem wszechmogący i że ja jestem w pełni zależny od Niego. Dlatego ja muszę ciągle sobie przypominać o tym, że ja już nie żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Ostatnią rzeczą jest to, że Pan Bóg jest wszechmogący oznacza, że On czyni to, co chce, kiedy chce i jak chce. I ja czasem nie muszę rozumieć tego, co On robi, dlaczego On robi, w jaki sposób On zamierza zrobić to, co obiecał. Ale to, że On jest wszechmogący, oznacza to, że On może zrobić rzeczy dokładnie tak, jak On chce. I ja jestem ograniczonym człowiekiem, ja nie rozumiem często tak, jak Abraham nie rozumiał. I dlatego ja potrzebuję po prostu zaufać. Abraham w Egipcie nie zaufał. On pomyślał, o nie, zabiją mnie, bo moja żona jest zbyt piękna i będą ją chcieli i mnie zabiją. Abraham nie zaufał, kiedy Sara do niego przyszła i zaproponowała mu swój plan. No tak, ja już jestem stary, jak to się może stać, że ja mogę mieć dzieci? I Abraham nie zaufał też, kiedy była sprawa Abimelecha. I on miał tendencję, tak jak każdy z nas, próbować robić rzeczy po swojemu, dlatego że jeszcze nie rozumiał, że Pan Bóg jest wszechmogący i on może zrobić to, co on chce, dokładnie w taki sposób, jak on chce. I przeczytajmy sobie jeszcze z 15 rozdziału 3 i 4 werset. Rozdział 15, 1 Mojżeszowej, 3 i 4 werset. Potem rzekł Abram: przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. I Abraham już powiedział: okej, dobrze, nie dałeś mi potomstwa, ja nie wiem, jak to ma się stać. No to dla mnie logiczne jest to, że Eliezer, mój domownik, mój niewolnik, ma być moim dziedzicem. Wówczas doszło go słowo Pana: nie ten będzie dziedzicem twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności twoich, ten będzie dziedzicem twoim. Pan Bóg mówi: nie, to jest twój sposób, mój sposób jest inny, ja zrobię to na swój sposób wtedy i kiedy ja chcę, bo ja jestem wszechmogący. I otwórzmy sobie jeszcze Rzymian, 4 rozdział, list do Rzymian, 4 rozdział i 16 do 21 wersetu. List do Rzymian, 4 rozdział, od 16 do 21 wersetu. Przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski, aby była zapewniona całemu potomstwu. Nie tylko temu, które polega na zakonie, ale i temu, które ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich. Jak napisano: ustanowiłem cię ojcem wielu narodów, zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby stać się ojcem wielu narodów. Zgodnie z tym, co powiedziano: takie będzie potomstwo twoje. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat, oraz obumarłe łono Sary. I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. I widzimy tutaj, że Paweł mówi, że Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, zaufał Bogu. On nie miał żadnej nadziei, to było biologicznie i logicznie niemożliwe, ale on postanowił zaufać i na podstawie tego został usprawiedliwiony. I teraz dochodzimy już jakby do końca tego procesu i jakby do ostatniego testu, który Bóg robi. Bóg w 22 rozdziale 1 Mojżeszowej mówi do Abrahama: weź syna swego Izaaka, swojego jednorodzonego, którego miłujesz, i złóż go na ofiarę. I widzimy tutaj, że po tych latach Abraham już nie mówi: no ale jak to możliwe, jak ja to zrobię, przecież to jest nielogiczne, ty mi dałeś obietnicę, że dasz mi syna i z niego będzie naród, a teraz mi go chcesz odebrać, to jak będzie mógł ten naród powstać? Nie. On wstał wcześnie rano, wziął syna swego i poszedł. I w 12 wersecie 1 Mojżeszowej 22 rozdziału czytamy, że on mówi do swoich sług: my z chłopcem pójdziemy na górę, a kiedy się pomodlimy, wrócimy do was. I Abraham miał wziąć, zabić swojego syna, spalić jego ciało, a mimo to mówi do swoich sług: my do was wrócimy. Jak to? Dlaczego? Bo on się nauczył, że Bóg jest wszechmogący. Że Bóg mu może kazać zabić jego syna, spalić jego ciało, a potem, tak jak czytamy w Rzymian 12 rozdziale, on ożywia umarłych i on powołuje do bytu to, czego nie ma. A potem on może go stworzyć dosłownie jeszcze raz, wskrzesić go z martwych i oni wrócą. I widzimy tutaj, jak Abraham przez te lata nauczył się, że Bóg jest wszechmogący i dzięki temu on potrafił być posłuszny, bo on miał pewność, że cokolwiek Bóg obiecał, ma moc i uczynić. I to są cztery lekcje, których możemy się nauczyć z życia Abrahama, o tym, co to znaczyło dla Abrahama, że Bóg jest wszechmogący, co to znaczy dla nas, że Bóg jest wszechmogący. I po pierwsze to było to, że on może mnie zmienić na dokładnie taką osobę, jaką on chce mnie mieć. Po drugie, on jest wszechmogący i on zawsze może wypełnić swoje słowo. Po trzecie, on jest wszechmogący i dlatego ja nie jestem i dlatego ja nic nie mogę uczynić bez niego. I po czwarte, on jest wszechmogący i on czyni to, co chce, kiedy chce i jak chce. Amen. Chwała Bogu.